Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam serdecznie w kolejnym głosie z Krakowa. Dzisiaj rozmowa. Rozmowa z panem profesorem Andrzejem Nowakiem. Witam serdecznie pana profesora przy mikrofonie Radia Maryja.
Witam, szczęść Boże, witam wszystkich radiosłuchaczy Radia Maryja.
Pan profesor Andrzej Nowak już był w naszych audycjach Głosu z Krakowa, ale przypomnę tym, którzy po raz pierwszy naszą audycję słyszą z tym udziałem, z tej osoby udziałem. Jest historykiem, publicystą, profesorem zwyczajnym w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, a także w Uniwersytecie Jagiellońskim prowadzi zakład Dziejów Europy Wschodniej. A nasza rozmowa dotyczyć będzie intelektualnej historii III Rzeczpospolitej. Taki oto tytuł chciałbym nadać tej naszej dzisiejszej rozmowie, ale tytuł nie jest wymyślony ani przeze mnie, tylko wzięty z takiej książki, dość bardzo ciekawej książki, w której zawarte są rozmowy, które przeprowadzał pan profesor Andrzej Nowak z wieloma rozmówcami. A dlaczego intelektualna historia Rzeczpospolitej, a nie na przykład historia Polski, historia Rzeczpospolitej, tylko jeszcze dodane intelektualne? Bardzo proszę o wyjaśnienie, wytłumaczenie się z tego przymiotnika.
Bardzo dziękuję za to kluczowe pytanie. Zastanawiam się nad nim we wstępie do tej książki i próbuję odpowiedzieć na nie w ten sposób, że wszyscy rozmówcy, a jest ich duża grupa i są to zarówno tak wybitne postaci, jak powiedzmy już niestety nieżyjący ksiądz kardynał Stanisław Nagi, czy ojciec profesor Jacek Sali, czy z drugiej strony profesor Jarosław Marek Rymkiewicz. Różne tutaj są postaci, ale każda z nich w rozmowach, jakie miałem okazję przeprowadzać w latach 1990-2012, próbuje zrozumieć rzeczywistość, próbuje, używając swojego intelektu, spojrzeć z maksymalną głębią, na jaką stać nas w danym momencie, prawda, wykorzystując swoje możliwości intelektualne, zrozumieć, co się z nami dzieje w danym momencie, zrozumieć z troską o Polskę, albo jeśli rozmówca nie jest Polakiem, bo są i tacy w tej grupie, zrozumieć, co się z nami dzieje w świecie, a co z kolei ja pytaniami swoimi staram się naprowadzać na taki kontekst, który dla nas Polaków może być ważny, istotny w odczytaniu naszego Polaków miejsca w danym momencie dziejowym. A ten moment dziejowy rozciąga się już na 20 kilka lat, formalnie mierzonych właśnie od 1 stycznia 1990 roku, to znaczy od wprowadzenia przywrócenia korony w naszym godle narodowym, wprowadzenia terminu III Rzeczpospolita. Formalnie on wchodzi dopiero w konstytucji w 1997 roku, ale praktycznie rzecz biorąc używa się, wchodzi to określenie od 1990 roku. Tak bym usprawiedliwił z kolei tę nazwę III RP.
No właśnie, jest informacja o tytule, wytłumaczona już przez autora, ale jest podtytuł Rozmowy z lat 1990-2012, czyli dość długi przedział czasu. Wybrane rozmowy, już wcześniej niektóre, większość z nich, były publicznie przekazywane w różnych wydawnictwach, co jest też przy każdej rozmowie zaznaczone. Jest to o tyle bardzo ciekawe, że gdy rozmowa odbywa się 10-15 lat wcześniej, to możemy teraz skonfrontować tę wizję, to spojrzenie, które wynika z tej rozmowy i nawet takich perspektyw oceny przyszłości już teraz z perspektywy spojrzenia na przeszłość. Jak się ci rozmówcy obronili z tą swoją wizją przedstawianą w czasie rozmów?
Bardzo dziękuję i za to pytanie, bo myślę, że jest w tym jakaś, jeśli wolno mi powiedzieć, wartość tej książki. Taka mianowicie, że można sprawdzić. Sprawdzić inaczej niż często to się robi w wywiadach rzekach, prawda, że w danym momencie przepytujemy polityka, wybitnego intelektualistę, co myśli o świecie. Tutaj te rozmowy rzeczywiście sięgają wstecz Na przykład jest 7 rozmów z Jarosławem Kaczyńskim, 3 rozmowy z Lechem Kaczyńskim, rozciągniętych na przestrzeni blisko 20 lat. I zatem można zobaczyć nie co Jarosław Kaczyński myśli w roku 2013 o rzeczywistości, tylko co myślał w 94, 5, 7, 98 i w ten sposób sprawdzić jego, oczywiście i stawiającego pytanie, jakie głupstwa ten stawiający pytania, czyli w tym przypadku ja, może w swoich przewidywaniach, wyobrażeniach popełniać. Nie mnie oczywiście sądzić, to czytelnicy mogą sprawdzić, ale wydaje mi się, że ten sprawdzian wypada na ogół niezwykle pozytywnie. To znaczy można docenić właśnie siłę intelektu takiego potomaszowemu rozumianego, intelektu, który jest wierny rzeczywistości i dzięki temu, że się nie odrywa od tej rzeczywistości, potrafi ją lepiej zrozumieć, zanalizować i otworzyć się także na możliwość niespodzianki, bo rzeczywistość zawsze ten element tajemnicy i niespodzianki zostawia. I dam na koniec odpowiedzi na to pytanie jeden przykład takiego zaskakującego daru, powiedziałbym, przewidywania. To pierwsza rozmowa, która otwiera ten tom, z Josifem Brodskim, wybitnym, może największym poetą rosyjskim drugiej połowy XX wieku, z którym miałem laureatem Nagrody Nobla w 1987 literackiej, z którym miałem przyjemność rozmawiać w roku 1990 i gdzie pod koniec tej rozmowy formułuje on, no powiedziałbym, zdumiewającą swoją trafnością, to był rok 90, prognozę tego, co się z nami będzie działo, nie literacką, nie kulturalną, tylko mówił o problemie, jakim dla krajów naszego regionu będzie narastająca dominacja ekonomiczna Niemiec. To mówi poeta, no zdawałoby się gdzieś tam daleko, skądeś, a jednak zwraca uwagę na coś, czego wtedy nie dostrzegaliśmy w 90 roku, że to stanie się może nie jedynym, na pewno nie jedynym, ale bardzo ważnym wyzwaniem niosącym za sobą także pewne no, kwestie dla naszej suwerenności duchowej, nie tylko ekonomicznej.
No właśnie, już niektóre nazwiska tych, których pan przepytywał w trakcie rozmów, były przez pana podane, ale chciałbym zwrócić tutaj szczególną uwagę na to, że wśród rozmów jest jedna, nazwałbym ją rozmową niedokończoną. Rozmowa niedokończona, która odbyła się wcześniej, jeszcze przed katastrofą smoleńską i miała być kontynuowana już po wyborach prezydenckich przewidzianych w 2010 roku, i wtedy też autoryzowana przez autora odpowiedzi, no ale do tego nie doszło. Jak pan, już wtedy tylko na panu, panie profesorze, spoczywa obowiązek tego, żeby uznać to, co jest nagrane, jako pełną interpretację, już bez żadnej autoryzacji tych słów, które autor chciał przekazać wtedy i które utrzymałby po autoryzacji. Jak się pan czuł wtedy?
No oczywiście z wielkim, słowo smutek to nawet nie jest właściwie, no po prostu żal, płacz, kiedy, dosłownie, prawda, kiedy no, uświadomiłem sobie 10 kwietnia 2010 roku, że ta rozmowa nie będzie dokończona i że ostatnie słowa tej rozmowy dotyczące trudności przebicia się z przekazem patriotycznym, który prezydent Kaczyński tak bardzo chciał, niosąc właśnie ten przekaz na kanwie zbliżających się uroczystości, beatyfikacji księdza Jerzego, rocznicy Grunwaldu, bo to wszystko miał jakby zaplanowane, żeby na tym budować, no odbudowywać raczej należałoby powiedzieć, patriotyzm, wnosząc go do młodszego pokolenia. Otóż mówił w końcówce tej rozmowy o tym, jak trudno jest mu z tym przekazem przebić się przez ten obłok jakiegoś medialnego pyłu, przez ten wulkan kłamstw. Użył tych metafor i te metafory natychmiast przyszły mi na myśl, kiedy w dniu pogrzebu pary prezydenckiej, no okazało się, że ten wulkan gdzieś tam nad Islandią całkowicie zakłócił tę uroczystość i że znów nie udało się przebić przez ten wulkan. Ktoś może powiedzieć, może zmyśliłem to, prawda, może dopisałem. Na szczęście ta rozmowa jest w całości nagrana, mam ją i nawet parę osób prosiło, że może warto byłoby dołożyć do książki, do wydania płytę, po prostu płytę z nagraniem rozmowy, bo no, żywe słowo ma swój walor. W tym przypadku, no, jeśli kiedyś będzie taka potrzeba, to z chęcią, oczywiście za zgodą córki świętej pamięci prezydenta, coś takiego bym zrobił, bo to są no, rzeczywiście bardzo poruszające dla mnie osobiście, a myślę, że dla każdego, kto zechce tego wysłuchać, słowa.
Panie profesorze, wracam znowu do tytułu. W podtytule jest mowa o tym, że to są rozmowy. W treści znalazłem także stwierdzenia, takie słowo użyte, wywiad. Często się mówi wywiad rzeka z kimś tam przeprowadzany i publikowany. Różnica między rozmowa a wywiad.
Sądzę, że tak od razu na pierwszy rzut oka można rozróżnić te dwie formy tym, że w rozmowie mamy dwóch względnie równoprawnych uczestników, dwóch lub więcej, prawda, na równych prawach. W wywiadzie role są rozdane inaczej. Ten, który stawia pytania, stara się no, wywiedzieć czegoś od drugiej osoby. Oczywiście często i w naszych rozmowach, zwykłych ludzkich rozmowach, takie prowadzimy, że rozmawiamy z mądrzejszymi ludźmi i chcemy się od nich czegoś dowiedzieć. I mam wrażenie, że taką formułę utrzymuję we wszystkich tych rozmowach. Starałem się rozmawiać z ludźmi, wybierać ludzi, których szanuję z takich czy innych względów za ich, powiedziałbym, zdolność właśnie rozpoznawania rzeczywistości albo za ich etos, tak jak jest w tym tomie, powiedzmy, rozmowa z panią Anną Walentynowicz. I w niej pokazana jest mądrość, której brakuje wielu takim profesorom, no, celowo, tak, tytularnym rozmawiamy tutaj między sobą jako profesorowie, ale dobrze wiemy, że mądrości w naszym środowisku często też brakuje. A tutaj mądrość właśnie w tej osobie bez formalnego wykształcenia po prostu uderza. I z takimi właśnie mądrymi ludźmi rozmowa w formie no nie odpytywania właśnie, nie takiego płaskiego, krótkie pytanie i czekanie na krótką odpowiedź, jak to w dziennikarstwie często współczesnym niestety ma miejsce, ale z szacunkiem właśnie dla mądrości drugiej osoby, którą pytam, to jest ta jakaś forma pośrednia, powiedziałbym, między wywiadem a rozmową, to znaczy nie przydzielam sobie w tych rozmowach roli równorzędnej do osób, z którymi rozmawiam, ale oczywiście nie jest też tak, że stawiam krótkie pytania i oczekuję błahych odpowiedzi, jak to najczęściej we współczesnym dziennikarstwie bywa.
No właśnie, zacząłbym jednak takie już szczegółowe spojrzenie od pierwszego rozmówcy, który już był tutaj wspomniany. Ta pierwsza rozmowa z Józefem Brodskim i pierwsze pytanie, które od razu określa mit kulturalnej jedności Europy Środkowej. Może warto by było także, żeby tym, którzy naszej audycji słuchają, a którzy może zobaczywszy, jak gruba jest ta księga, ale to ze względu na papier dość gruby, to ona tak może przerażać, a ona wcale nie jest aż tak gruba, to mogliby nie sięgnąć po tę książkę. Ale tu jest już od razu określenie. Mit kulturalnej jedności. Czyli jak jest z tym mitem? Jak ten Brodski odpowiedział?
No akurat o tym dłużej z Brodskim nie rozmawialiśmy. Nie chciałem specjalnie zgłębiać, że tak powiem, tego drażliwego tematu, bo szanując wielkość dorobku literackiego Brodskiego, no obawiałem się, że czasu nam nie starczy na spór i też nie byłem w pozycji do sporu. Wtedy miałem 30 lat. Czyli czułem się jeszcze dość młody, a to już był laureat Literackiej Nagrody Nobla. Brodski stoi na stanowisku kulturalnego imperializmu rosyjskiego, po prostu tak bym powiedział. Nie uznawał, no bo niestety już nie żyje, tej wagi czy równowagi dorobku naszej części Europy z dorobkiem kulturalnym rosyjskim. Na przykład no, jest autorem takiego wiersza pełnego pogardy dla całej kultury ukraińskiej, tak jakby ona nie istniała, że tylko Rosja ma coś do zaoferowania kulturalnego. Ja niezwykle podziwiam i szanuję kulturę rosyjską, bo jest wspaniała i zasługuje na miejsce w Europie, tego miejsca Brodski broni i słusznie. Natomiast bronię się przed taką postawą właśnie kulturowego imperializmu rosyjskiego, że tu Polacy, Węgrzy, Czesi, co oni mają do zaoferowania? Otóż tak nie jest. Jeśli kiedyś będzie okazja do kontynuacji takich poważnych rozmów, to na pewno włączyłbym do nich szerzej tę tematykę, o którą zapytał w tej chwili pan profesor, czyli rozmowy z ludźmi z Europy Środkowej. Powinniśmy się nią zainteresować dużo bardziej, z naszymi sąsiadami z południa, z Czechami, Węgrami, Słowakami. Tu akurat jest większe wychylenie w stronę wschodu, to wynika z moich zainteresowań. Jest wielu Rosjan, z którymi rozmawiam, jest tematyka ukraińska także, litewska do pewnego stopnia, ale ma pan profesor rację, na pewno trzeba zwrócić się ku południowi.
Panie profesorze, jeśli już miałbym jeszcze do jednej rozmowy tutaj sięgnąć, to właśnie z Bukowskim. Przeprowadził ją pan w 1990 roku. I tam jest mowa, no dość dominujące tematem, postawa Gorbaczowa, postawa Jelcyna. Myśmy już o Gorbaczowie zapomnieli, o Jelcynie zapomnieli, ale gdy czytałem tę rozmowę, to sytuacje przywracane stamtąd pokazują również i współczesność. Wcale nie oznacza, że Jelcyn czy Gorbaczow to już nie istnieją. Oni istnieją poprzez innych, którzy te działania podejmują i Bukowski to wyraźnie tam podkreśla. Bardzo dlatego jest i ta rozmowa ciekawa. Ja tu nie oczekuję jakiegoś odpowiedzi, bo to nie jest pytanie, tylko bardziej w trakcie rozmowy pojawiający się mój komentarz, a komentarz do tego komentarza to ze strony pana profesora.
No, akurat o Władimirze Bukowskim można powiedzieć, że każda z nim rozmowa, bo wiele z rozmów z nim czytałem, a i ta chyba to potwierdza, daje wielką przyjemność po prostu rozmawiania z człowiekiem wolnym, absolutnie wolnym. I on z tym poczuciem wolności zdecydował się na protest przeciwko Związkowi Sowieckiemu w 7 osób w 1968 roku. Akurat przedwczoraj zmarła druga uczestniczka tego protestu, Natalia Gorbaniewska, z którą też miałem zaszczyt i przyjemność rozmawiać. I jest ta rozmowa w tym tomie. I tak jak śmiało odważył się na ten protest, za który zapłacił latami więzień psychiatrycznych i obozów w Związku Sowieckim, tak dzisiaj bez żadnego oporu krytykuje to, co nazywa eurokołchozem, czyli Unię Europejską, która jest gorącym przeciwnikiem i jednocześnie krytykuje z nie mniejszą pasją sowiecki czy neosowiecki imperializm, który dostrzega w działaniach prezydenta Putina. I to samo dostrzegał wtedy, w roku 90, to znaczy dostrzegał zarówno bardzo niebezpieczne tendencje, powiedziałbym, kontynuacji sowieckiego eksperymentu społecznego w innej formie, może w rękawiczkach, ale z podobnymi fatalnymi skutkami. Kontynuację w Europie, w Unii Europejskiej, w strukturach, które jeszcze się wtedy Unią Europejską nie nazywały, ale w których już ta ideologia, powiedziałbym, różowego eurosowchozu czy kołchozu była obecna. I dostrzegał także wciąż siłę trwania tej straszliwej komunistycznej ideologii w nowej, podbudowanej nacjonalizmem rosyjskim formie w swoim kraju, którego jest gorącym patriotą, ale patriotą właśnie wolności dla Rosji. I myślę, że dobrze, że są tacy Rosjanie, nawet jeśli zdajemy sobie sprawę, że jest ich niewielu. To pokazują, że Pan Bóg nie skazał żadnego narodu na potępienie, ale że dla każdego jest jakaś nadzieja.
Panie profesorze, mówimy o tych, którymi Pan rozmawiał. Intelektualna historia III Rzeczpospolitej. Ale dla mnie, czytelnika, mnie czytelnikowi zabrakło rozmowy z Janem Pawłem II, no chociaż z księdzem kardynałem Karolem Wojtyłą. Jak się pan z tego wytłumaczy?
Och, to akurat bardzo prosto. Nie miałem nigdy tej śmiałości. Po prostu czułem, no zawsze, no to może za duże słowo, ale po prostu czułem już jako dorosły człowiek no niesłychaną wielkość duchową tego człowieka, to znaczy Karola Wojtyły, Jana Pawła II, i odważyłem się z nim rozmawiać tylko pośrednio, to znaczy poprzez jego przyjaciół, ludzi bliskich, ludzi niezwykle mądrych, którzy potrafili, jak sądzę, najgłębiej komentować czy dopowiadać pewne myśli stawiane przez czyn i spuściznę duchową Jana Pawła II. Mam tutaj na myśli oczywiście trzy rozmowy z kardynałem Stanisławem Nagim, jednym niewątpliwie z dwóch, trzech najbliższych przyjaciół Karola Wojtyły, czy powiedzmy właśnie z ojcem Jackiem Salijem, którego śmiem uważać za no, jednego z najgłębszych myślicieli teologicznych w naszym kraju. Lub też z politykami, którzy z innej perspektywy patrzą na Jana Pawła II, ale z podobnym przywiązaniem, jak choćby świętej pamięci profesor Wiesław Chrzanowski, który zawsze bliżej był kardynała prymasa, prymasa Wyszyńskiego oczywiście. To był dla niego, dla warszawiaka powiedziałbym, bliższy wzór, ale z nie mniejszym podziwem patrzył z tej warszawskiej perspektywy, właśnie nie krakowskiej, na Jana Pawła II. A dla mnie w pamięci zawsze zostanie to, co wspominam jako jedno z najpiękniejszych i najważniejszych doświadczeń w swoim życiu. Choć zdawałoby się tak błahe. Jako siedmiolatek miałem zadanie wygłosić jakiś wierszyk na przywitanie kardynała Wojtyły, który właśnie wtedy został kardynałem w 1967 roku i przyjechał do bardzo nieodległego od swojego pałacu klasztoru Siustercane, gdzie pobierałem nauki religii, zaczynałem pobierać. Wygłosiłem ten wierszyk, kardynał powiedział, pogłaskał po głowie i powiedział, no ładnie powiedziałeś chłopczyku, ale powiedz teraz coś od siebie. I to mi, no oczywiście zatkało mnie, nic nie byłem w stanie wydusić i myślę, że to jest takie zadanie, które no każdemu Jan Paweł II przypomina. Powiedz coś od siebie, no więc chociaż to są rozmowy, 40 kilka rozmów, to mam wrażenie, że coś od siebie też w nich mówię i w takim sensie ta moja rozmowa z Janem Pawłem II, jeśli mogę tak powiedzieć, wygląda, istnieje.
Panie profesorze, ale jest rozmowa z księdzem arcybiskupem Józefem Michalikiem. Ta rozmowa odbyła się w 2001 roku i w tej rozmowie jakże proroczo przypowiedziany drogowskaz dla nas wszystkich. Nie klękajcie przed telewizją. Klękajcie przed Panem Bogiem. To było po pielgrzymce Jana Pawła II na Ukrainę. Myślę, że takie drogowskazy właśnie tam zapisane, w tej rozmowie, w innych rozmowach, no, księdzem kardynałem Nagim czy innych, to myślę, że powinny być przez nas wyławiane z tych rozmów, z tej historii intelektualnej, przyswajane, przypominane, no i powinny być właściwie drogowskazami dla nas.
Tak, bardzo się cieszę, że udało się zebrać w tym tomie no, całą dużą grupę rozmów, którą zatytułowałem wspólnie Polska czy Rzeczpospolita z Bożych względów, prawda? To znaczy, jak są tam grupy rozmów z politykami, którzy patrzą no, z ludzkich, politycznych względów na tę Trzecią Rzeczpospolitą, z historykami, którzy patrzą z perspektywy przeszłości, umiejscawiają Trzecią RP w pewnej perspektywie dziejowej, czy z ludźmi z zewnątrz, to znaczy nie z Polakami, z Amerykanami, z Rosjanami, którzy pokazują kontekst współczesny, geopolityczny funkcjonowania III Rzeczpospolitej. To oczywiście najważniejszy jest ten kontekst, który dają rozmowy właśnie z księdzem arcybiskupem Michalikiem, czy ze wspomnianym księdzem kardynałem Nagim, czy z ojcem Jackiem Salijem, które pokazują ten właśnie kontekst duchowy, metafizyczny, ten, który daje nam nadzieję, która nie zawiedzie, bo często tak myślimy, no nie, już gorzej być nie może, no dokąd to będzie sięgało. I wtedy właśnie można sięgnąć do tych rozmów i przypomnieć sobie to, czego nie wymyślili ci ludzie, ci wspaniali ludzie, ale co jest zapisane w Piśmie Świętym. Tak zresztą jak pięknie o tym ojciec Jacek Salij mówił po śmierci Jana Pawła II, że kiedy odchodzi taki wielki pasterz i wcale nie musimy liczyć na to, że następny będzie równie wielki, choć tak nam się poszczęściło, że kontynuator Jana Pawła II był wspaniałym papieżem, ale przecież może przyjść słabszy pasterz, bo po to właśnie i o tym mówił ojciec Jacek Salij, żebyśmy pamiętali, że mamy jednego pasterza, jest nim Jezus Chrystus i ten największy pasterz nas nigdy nie zawiedzie. I ta lekcja wynikająca ze wszystkich tych rozmów właśnie opisujących naszą sytuację z Bożych względów jest najbardziej krzepiąca. Ona nie pozwala upaść na duchu, nawet jeśli gdzie indziej znajdziemy powody do pesymizmu.
No właśnie, panie profesorze, moglibyśmy tak dalej rozmawiać, ale spoglądam na ten nasz zegar, no minuty lecą niesłychanie szybko. A przecież tyle było rozmówców i tyle tematów w tej książce ujętych. Nie wyobrażam sobie, żeby ci, którzy chcą się zaliczać do stawiających drogowskazy, żeby tej książki nie przeczytali, nie zobaczyli, jakie to drogowskazy wynikają z intelektualnej historii III Rzeczpospolitej. Dziękuję serdecznie za tę książkę, ale jeszcze nawiążę do audycji, którą miałem w ubiegłym tygodniu i którą miałem zakończyć też takim drogowskazem, ale no już czas wtedy przebiegający nie pozwolił mi na to, żeby o tych 7 drogowskazach stawianych przez Konferencję Episkopatu Polski z 1946 roku, które warto także i teraz przypomnieć, że nie mogłem ich wtedy podać, ale potem było wiele telefonów i pytali, jakie to są, gdzie były zapisane. No mówię, ksiądz Jerzy Popiełuszko, na 4 miesiące przed męczeńską śmiercią, na mszy świętej, też to, tej za ojczyznę, też to odczytał. To było 8 czerwca 1984 roku. No tak, ale gdzie to można znaleźć? Jakże to są potrzebne, te drogowskazy. A więc dziś jeszcze wygospodarowaliśmy z panem profesorem ten czas, aby tych 7 punktów podać. A więc są to takie. Kościół ma prawo i obowiązek pouczania wiernych o ich prawach i obowiązkach wobec państwa. Po drugie, katolicy jako członkowie społeczności państwowej mają prawo wypowiadania swych przekonań politycznych. Po trzecie, katolicy nie mogą należeć do organizacji ani partii, których zasady są sprzeczne z nauką chrześcijańską lub których czyny i działalność zmierzają do podważenia etyki chrześcijańskiej. Po czwarte, po władzę mogą sięgać tylko ludzie moralni, to znaczy tacy, którzy rozumieją istotę dobra wspólnego obywateli. Po piąte, Kościół nie wdaje się w partyjno-polityczne dyskusje, tylko podaje zasady moralno-religijne, według których katolicy powinni sami wyrobić swoje sumienie wyborcze. Po szóste, katolicy mogą głosować tylko na takie osoby, listy i programy wyborcze, które nie sprzeciwiają się katolickiej nauce i moralności. I po siódme, katolicy nie mogą oddawać swoich głosów na kandydatów takich list, których program albo metody rządzenia są wrogie zdrowemu rozsądkowi, dobru narodu i państwa, moralności chrześcijańskiej i światopoglądowi katolickiemu. Zwracam uwagę na te 4., 5., 6. i 7. wskazówki na cały czas, na każde wybory. Czy to trzeba za każdym razem powtarzać? Intelektualna historia Polski pokazuje, że trzeba. Że nawet gdy się powie i 100., i 77., to jeszcze ten 777 trzeba. A dziś, proszę Państwa, serdecznie dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, rozmowę przy mikrofonie Radia Maryja z panem profesorem Andrzejem Nowakiem, który był naszym gościem. No a Was, drodzy przyjaciele, jak zwykle, za tydzień o zwykłej porze zapraszam. Szczęść Boże!